Gościem Radia Maryi jest doktor inżynier Bogdan Sedler, Fundacja Naukowo-Techniczna Gdańsk. Witam bardzo serdecznie. Szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść Boże.
Panie doktorze, chciałem zapytać, prosi pana ocenę, bo już krótko słyszeliśmy w naszych wiadomościach. Komisja Europejska myśli o pakiecie propozycji legislacyjnych dotyczących strategii Unii Europejskiej w sprawie osiągnięcia neutralności klimatycznej przez wspólnotę do 2050 roku, ale już 20 lat szybciej chcemy podobno osiągnąć, tym głównym celem jest ograniczenie emisji o co najmniej 55%. Myślimy rok 2030 w porównaniu do tego poziomu z 90 roku. Jak pan na to patrzy? Bo nie wiem, czy to też nie jest w jakiś sposób związane z Krajowym Planem Odbudowy, o którym rozmawia z szefową czy z Komisją Europejską premier Mateusz Morawiecki. Jakie konsekwencje mogą być dla Polski?
Polska w tej chwili bazuje głównie na paliwach kopalnych. Oczywiście są to zaniedbania dziesiątków lat, ale też takie mamy naturalne surowce i z nich korzystaliśmy. W świętej pamięci profesor Szyszko zresztą uważał dwutlenek węgla za gaz życia, bo jak dwutlenek węgla, prawda, był w atmosferze kilkunastokrotnie nawet większy swego czasu, to w zamierzchłych prehistorycznych czasach, no to była też bujna roślinność. Także ten gaz nie jest najbardziej szkodliwy, ale generalnie chodzi o środowisko. Więc te cele Unii Europejskiej są troszeczkę utopijne, ponieważ z góry powiem, że niemiecki think tank oszacował koszta transformacji energetycznej zgodnie z założonymi celami Unii Europejskiej na 30 razy większe, powtarzam, 30 razy większe niż założony budżet Unii Europejskiej. Więc tu się bardzo mocno rozwijają cele i możliwości.
To jak mamy to zrozumieć, bo wiele mówi się o tych gazach, czy tych, można powiedzieć, licencjach na emisję, o tym ETS-ie, tak szeroko pojęte. Niedawno rozmawiałem z profesorem z Politechniki Łódzkiej, z elektroenergetyki, który mówił, że jak gdyby sprawa tego systemu handlu emisjami wymknęła się też z rąk, spod kontroli samej Komisji Europejskiej. No a z drugiej strony widzimy, idą cały czas w jeszcze większych ograniczeniach. No to co z gospodarką? To nie tylko energetyka, bo przecież paliwa, jakiekolwiek byśmy powiedzieli, służą do tego, żeby się rozwijać. Jak przetapiać rudy żelaza? Przecież nie będziemy wszystkiego robili z papieru.
Więc ja sobie tego tak szczerze mówiąc nie wyobrażam i tutaj przyznaję całkowitą rację profesorowi, gdyż ta transformacja powinna się odbywać w dłuższym okresie czasu. Moim zdaniem, zresztą nie tylko moim, ale też kolegów z naszej fundacji, profesorów i członków rzeczywistych Akademii Nauk, przyszłość to jest energetyka jądrowa czwartej generacji i gospodarka wodorowa, o czym zresztą mówię wczoraj w wiadomościach dnia o godzinie 20. Więc reaktory jądrowe czwartej generacji mogą zapewnić neutralność energetyczną, nie jakieś duże reaktory, na które nie mamy, jak mówią, i funduszy, i kadry, która by to budowała i zarządzała i tak dalej. Po drugie, gospodarka wodorowa, która pozwala produkować wodę w sposób ekologiczny z prądu dostarczanego przez wiatraki, czy na morzu, czy na lądzie. Poza tym Amerykanie wdrażają w tej chwili szeroki program, podobnie zresztą Anglicy, produkcji czystego, tak zwanego zielonego wodoru z odpadów, głównie plastyku. I to jest przyszłość. Ale to też będzie wymagać olbrzymich nakładów. Więc szacuje się, że Polska do roku 2040 będzie musiała wydać 1,6 biliona złotych. Powtarzam, 1600 miliardów złotych.
A ile mamy w budżecie na to?
No, ten budżet jest zakładany właśnie, żeby tyle wydać. Ale to i tak będzie o wiele, wiele za mało, gdyż trzeba zbudować nowe elektrownie, nowe źródła energii i to nie tylko energii elektrycznej czy cieplnej, bo trzeba sieci rozbudować, dystrybucję, urządzenia. Tak jak szanowny redaktor ksiądz wspomniał, huty, na czym będą huty pracować, żeby stal wytapiać, prawda? Są huty, które wytapiają stal bazując na prądzie elektrycznym, ale to kosztuje. Więc to jest zamierzenie no, trochę na wyrost. Ale to zwykle tak się dzieje, kiedy to urzędnicy, biurokraci wymyślają jakiś program. Przepraszam, że tak mówię, ale takie są odczucia naszego środowiska.
No ale to dobrze, że ma kto to oceniać, ma kto głośno mówić, bo pierwsza sprawa, jak pan powiedział, no mamy takie, a nie inne paliwa kopalne. One też dawały możliwość rozwoju i teraz jak ich używać albo jakie stosować, można powiedzieć, jaką technologię stosować, żeby one nie zatruwały, ale jak pan przytoczył profesora Jana Szyszko, świętej pamięci, który mówił, że no, CO2 jest też pochłaniane przez środowisko, że się rozwija, że my mamy jakąś przeciwwagę i Polska bardzo dużo zrobiła, patrząc już na ten rok 90. wspomniany, czego dziś kraje Unii Europejskiej czy Komisja Europejska w ogóle nie bierze pod uwagę. Druga sprawa, nowe technologie, pieniądze i czas, bo nawet gdyby była już ta czwarta generacja atomowa, o której pan mówi, to też kwestia paliwa, kwestia wyprodukowania, bo to nie potężne reaktory, na które potrzeba tam z 20 lat, żeby je wybudować, ale czy gospodarka wodorowa, ale później też te ciągi komunikacyjne dla dostarczania tej energii, żebyśmy z niej mogli korzystać.
Oczywiście. Ja z tego czasu w NRZ założyłem Centrum Badawczo-Rozwojowe i my tego typu projekty przygotowywaliśmy do realizacji. No, oczywiście to jest pewna przeszłość, tym niemniej my mamy bardzo słabo rozwiniętą sieć, szczególnie średniego zasięgu, już nie mówię o sieciach wiejskich, więc duże reaktory wymagają oczywiście bardzo dużych sieci przesyłowych i rozbudowania tej sieci i tak dalej. Można o tym opowiadać, to jest cała w ogóle infrastruktura przemysłowa. Trzeba kompletnie przestawić, czyli dokonać rewolucji przemysłowej, a na to nas w tej chwili nie stać w tym tempie, jak tego żąda Unia Europejska. Kraje bogate mogą sobie pozwolić, zresztą oni nas zarzucą swoimi technologiami, których my nie mamy. Ja tylko przypomnę, że chodzi o wdrażanie innowacyjności. Jesteśmy na szarym końcu Europy, może przed Rumunią, prawda? Mimo, że mamy taką niby wspaniałą naukę, instytuty badawcze, które często pracują tak sobie na wyrost dla tworzenia publikacji, natomiast mamy bardzo mało wdrożeń innowacyjnych. Weźmy na przykład Izrael. Mały kraj, ma prawie chyba 70 instytutów naukowych. Ich czołg na bazie nowoczesnym na świecie potrafili wyprodukować, nie mówię już o systemach antyrakietowych. A Polska musi kupować tego typu rzeczy, więc my nie mamy tych technologii, szczególnie w energetyce. Prawda?
A dlaczego? Gdzie pan widzi? Bo my też mamy światłych ludzi. No ale dlaczego tak się dzieje, że my się uzależniamy, albo jesteśmy uzależnieni, prawda, od różnego rodzaju technologii, a nie potrafimy wypracować swoich rozwiązań, które byśmy wdrożyli?
Grzechem pierwotnym jest brak dekomunizacji w nauce. Cały czas rządzą stare kadry. Ja siedzę w tym środowisku już od kilkudziesięciu lat i mogę tylko porównać, jak to było w Republice Południowej Afryki, gdzie pracowałem na Uniwersytecie Stellenbosch. I byłem konsultantem Komisji Energii Atomowej, bo chcieli budować małe reaktory dla łodzi atomowych podwodnych. Więc przemysł był przede wszystkim, prawda? Wszelkie projekty, prace magisterskie i tak dalej robiło się na zamówienie przemysłu. Nie było nic po to, żeby tylko publikacje produkować. Ale u nas ta stara kadra, gdzie jest taki system, jak to mówią, wieży z kości słoniowej, no niestety blokuje innowacyjność, blokuje rozwój młodych ludzi, kadr, dynamicznych kadr. Prawda? Ci młodzi, no wiadomo, wyjeżdżają za granicę, gdzie mają większe możliwości rozwoju. Także to jest chyba grzech pierworodny, dlatego że transformacja energetyczna, to jest bardzo czuła, ona się wiąże z rozwojem elektroniki, energii elektroniki, komputeryzacją, prawda, transmisją danych i tak dalej, i tak dalej. No wymaga kadr, bo kto ma to wdrażać w życie, prawda? Kto ma to wcielać? No przecież nie fachowcy z zagranicy. Elektrownie atomowe nam będą w 100% budować tą dużą elektrownię. Fachowcy z zagranicy. My nie mamy takich wykonawców, spawaczy, projektów i tak dalej. Nie mówiąc już o obsłudze. Więc podobnie się będzie rzecz miała z innymi technologiami, które są bardzo skomplikowane. Ja mówię na przykład o superkondensatorach, o falownikach, które przetwarzają prąd, prawda? Stały na prąd zmienny, o magazynach energii. No to nie chodzi nawet o konwencjonalne magazyny. Z tego czasu byłem świadkiem, jak nie doszło do skutku, prawda, wdrażanie grafenu, szanowny redaktor przecież wie, że mieliśmy dwóch noblistów, prawda, którzy zdobyli Nagrody Nobla w Londynie. To rosyjskiego pochodzenia nobliści na bazie grafenu stworzonego w Warszawie, w ITME, w Instytucie ITME. Byłem tam, chcieliśmy taki projekt zrealizować, ale oni nie mieli aparatury do badania grafenu. Musieli jeździć do Gliwic, prawda, gdzieś tam. W końcu ta rzecz upadła i ten temat rozwinęli, prawda. A grafen ma bardzo szerokie zastosowanie. Można robić ultrakondensatory do magazynowania bardzo dużych ilości energii, gdyż to są niezwykle cienkie warstwy. Ja przypomnę tylko słuchaczom, że grafen to jest niezwykle wytrzymała struktura węglowa, jednoatomowa. Także takich przykładów można podawać dziesiątki, prawda? Więc moim zdaniem organizacja nauki i wdrożeń przemysłowych. Także te plany rządowe mogą niestety rozbić się o tą barierę wdrożeniową.
A co z tymi, można powiedzieć, no, będziemy musieli płacić, prawda, za emisje, nie wiem, linie lotnicze, statki, armatorzy statków. No, zanim przestawimy energetykę na tą nowoczesną, o której pan mówi, no pytanie, czy nam się to uda, czy w ogóle najlepszym się to uda, bo nas się zarzuca, że my wydobywamy węgiel brunatny, że mamy elektrownie Turów czy Bełchatów, no ale Niemcy 3 razy tyle wydobywają węgla brunatnego, nie mówiąc o kamiennym. Myśmy przegrali sprawę stoczni, no a Niemcy nie mają problemu, czy Francuzi, prawda, czy ci, którzy mają dostęp do morza, dalej mają stocznie i nikt nie robi problemu z wsparciem państwa, takich firm jak stocznie, więc inni sobie radzą, nie wiem, obchodzą to jakoś bokiem, ale jak pan to ocenia? Kwestia i tych zapłat za emisję, dlaczego takie drakońskie, no i tego, że ktoś może, a inni nie mogą i muszą się redukować.
O, tutaj szanowny redaktor, ksiądz trafił w sedno rzeczy. Inni mogą, my nie możemy. Silny może, słaby nie może. I tu się zgadzam na przykład z redaktorem Rafałem Ziemkiewiczem, który twierdzi, że należy stosować twardą politykę, prawda, wobec Unii Europejskiej, wobec biurokratów europejskich. Dlatego, że oni sobie coś wydumają i wdrażają to z uporem maniaka. A nas na to po prostu nie stać. Jesteśmy biednym krajem, jesteśmy zdani na import technologii. Już nie mówię o opanowaniu całych dziedzin przemysłu, handlu, prawda, montażu samochodów. Jesteśmy montownią, bo mamy tanią siłę roboczą, akurat nie tańszą niż na Zachodzie. Więc ta cała transformacja energetyczna może nas bardzo, bardzo wiele kosztować, gdyż będziemy to musieli robić obcymi siłami.
Dziękuję bardzo, panie doktorze, za rozmowę, komentarz.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Był z nami doktor inżynier Bogdan Sedler z Fundacji Naukowo-Technicznej Gdańsk.